Analiza ewolucji relacji człowieka z siłami natury. Wykorzystuje katastrofy, takie jak zatonięcie Titanika czy powódź na Mississippi, jako studia przypadków systemowych błędów poznawczych. Główna teza zakłada, że prawdziwy postęp nie polega na dążeniu do iluzorycznej i niemożliwej kontroli nad pogodą, ani na całkowitej eliminacji ryzyka. Kluczem jest przejście od technologicznej pychy ku strategii budowania odporności, czyli rezyliencję. Narracja prowadzi nas od mechaniki zjawisk lokalnych, góry lodowe, monsuny czy wiatry fenowe, przez globalne sprzężenia oceanu i atmosfery, aż po współczesną transformację energetyczną. Przesłanie jest jasne, atmosfera to system chaotyczny, wiedza nie służy tu do osiągnięcia absolutnej pewności, lecz do mądrego zarządzania niepewnością. W obliczu antropogenicznej zmiany klimatu sprawczość człowieka powinna być definiowana na nowo. Nie jako zdolność do naprawiania pogody, lecz jako umiejętność inteligentnego współistnienia wewnątrz złożonego systemu planetarnego. Bezpieczeństwo wynika tutaj z pokory wobec praw fizyki oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ocean, lód i złudzenie niezatapialności. Fragment czoła lodowca odrywa się, wpada do wody i staje się górą lodową. Geometria takiej bryły jest metaforą ryzyka. Najgroźniejszy element zagrożenia to ten, którego nie widać. Należy rozróżnić lód morski od góry lodowej, fragmentu lądowego lodowca. Większość masy góry lodowej znajduje się pod powierzchnią wody. Około 7/8 jej objętości. Marynarz widzi jedynie plamę na horyzoncie, podczas gdy pod wodą bryła może rozszerzać się daleko poza wierzchołek. W początkach XX wieku brak radarów stworzył zabójczą asymetrię między zdolnością ruchu a rozpoznawaniem przeszkód. To stało się kluczem do katastrofy Titanika. Większość gór lodowych pochodzi z zachodniej Grenlandii i jest transportowana prądem labradorskim ku Nowej Fundlandii. Tragedia Titanika doprowadziła do powstania International Ice Patrol. Dziś satelity i modele dryfu pozwalają przewidywać położenie lodu. Nie likwidujemy zjawiska, lecz zmniejszamy prawdopodobieństwo spotkania z nim. W 1912 roku Titanik był symbolem postępu. Jego zatonięcie obnażyło mechanizm nadmiernego zaufania do technologii. Gdy sukcesy usypiają ostrożność, ryzyko paradoksalnie rośnie. Statek uderzył w górę lodową 14 kwietnia o 23:40, a 15 kwietnia o 2:20 zniknął pod wodą. Badania wraku wykazały, że wystarczyła seria niewielkich otwarć burty. To dowód, że katastrofa systemowa to kaskada warunków, od jakości nitów po błędy w nawigacji. Lód, prędkość i geometria zderzenia tworzą wydarzenie historyczne. Wodoszczelność była częściowa. Woda przelewała się między przedziałami, gdy dziób zanurzał się coraz głębiej. To lekcja dla inżynierii. System bezpieczny zawsze wymaga pytania. Bezpieczny wobec czego? Problem pojawia się, gdy marketing zastępuje fakty słowem niezatapialnym. Inżynieria redukuje prawdopodobieństwo awarii, ale nie zawiesza praw fizyki. Statek spełniał normy, lecz nie zapewniał miejsca dla wszystkich. Formalna zgodność z prawem nie uratowała pasażerów. Lewy wprowadza figurę kulturową. Ryka. Novella Futility z 1898 roku opisywała katastrofę statku Titan. To nie była przepowiednia, lecz ekstrapolacja ryzyka, wzrostu rozmiarów liniowców przy niezmiennej obecności lodu. Tragedia Titanika nie była walką natury z techniką. To zderzenie dwóch obiektów, gdzie system ludzki przyniósł ze sobą błędy i złudne poczucie bezpieczeństwa. Najważniejszą lekcją jest zakaz mylenia technologii z nieomylnością. Z tragedii wyrosły nowe standardy, m.in. International Ice Patrol. Ocean to największy magazyn ciepła w systemie klimatycznym i główny regulator atmosfery. Różnice temperatur między wodą a lądem kształtują ciśnienie, ruchy mas powietrza i opady, od których zależą miliony ludzi. Geografia kontynentów zamienia globalną fizykę w konkretne doświadczenie społeczne. Przykładem jest monsun. To sezonowa reorganizacja cyrkulacji atmosferycznej. Wynika ona z kontrastu termicznego między lądem a oceanem. Monsun nie jest prostym przełącznikiem, to dynamiczny system, który każdego roku może wyglądać inaczej. Sezonowa dostawa wilgoci w Azji Południowej to fundamentalny warunek gospodarki. Rolnik nie potrzebuje po prostu dużo deszczu. Kluczowy jest czas, intensywność i sekwencja opadów. Prognoza monsunowa staje się więc informacją meteorologiczną, rolniczą i ekonomiczną. Przykładem ekstremum jest Cherrapunji w Indiach. Tam bariera górska wymusza wznoszenie wilgotnego powietrza. co prowadzi do kondensacji i rekordowych opadów. Po jednej stronie grzbietu powstaje środowisko ekstremalnie wilgotne, po drugiej – cień opadowy. Tak rodzą się wiatry fenowe. To suche powietrze, które gwałtownie się ogrzewa podczas schodzenia po zawietrznej stronie gór. Ludowy opis Zjadacz Śniegu trafnie oddaje ten proces błyskawicznego topnienia i sublimacji pokrywy śnieżnej. Podobien mechanizm widać w kalifornijskim Santa Ana. Suche masy powietrza spływają ku wybrzeżu, drastycznie zwiększając zagrożenie pożarowe. Europa posiada własny katalog wiatrów. Prach. Mistral i Sirocco obrazują tę samą zasadę. Nazwa konkretnego wiatru to w istocie nazwa powtarzalnej konfiguracji geograficzno-atmosferycznej. W języku ludzkim wiatr szybko staje się bohaterem. Zyskuje charakter i temperament. Z punktu widzenia fizyki jest to jednak przepływ wywołany różnicami ciśnień. Rzeka natomiast jest pogodą rozciągniętą w czasie i przestrzeni. To element globalnego obiegu wody, napędzany energią słoneczną i grawitacją. Powódź nie jest więc po prostu dużym deszczem, lecz odpowiedzią całego dorzecza na bilans dopływu i odpływu wody. Przykładem był systemowy kryzys z 1927 roku w dorzeczu Mississippi. Lecza. Katastrofa ta zniszczyła wiarę w strategię lewej orły, czyli przekonanie, że rzekę można całkowicie zamknąć w sztucznych granicach. To klasyczny błąd poznawczy, pomylenie redukcji ryzyka z jego całkowitą eliminacją. Po powodzi Kongres przyjął Flood Control Act z 1928 roku. Strategia ochrony Mississippi ewoluowała. Dziś nie próbuje się rzeki wyłącznie powstrzymać, lecz tworzy przestrzeń dla nadmiaru wody. To odsłania polityczny wymiar hydrologii. Decyzja o tym, dokąd poprowadzić wodę, nigdy nie jest tylko problemem mechaniki płynów. To materialny zapis hierarchii społecznych. Każda interwencja tworzy nowy system, w którym natura i infrastruktura stają się jedną strukturą. Nie ma granicy między meteorologią a historią gospodarczą. Na równikowym Pacyfiku pasaty utrzymują ciepłą wodę po zachodniej stronie oceanu, podczas gdy u wybrzeży Ameryki Południowej wypływają wody chłodne. Gdy ten układ słabnie, zmienia się temperatura powierzchni i rozkład opadów w odległych regionach globu. El Niño dowodzi, że atmosfera i ocean to jeden sprzężony system. Zjawisko to nazywamy ENSO, El Niño oscylacją południową. Peruwiańscy rybacy zauważyli okresowe ocieplenie wód, a Gilbert Walker dostrzegł przeciwstawność ciśnienia między wschodnią a zachodnią częścią Pacyfiku. Jacob Bjerknes połączył te zjawiska w jeden mechanizm. W stanie neutralnym pasaty przesuwają ciepłą wodę ku Indonezji. Nad tymi wodami zachodzi intensywne parowanie i konwekcja, tworząc cyrkulację Walkera. We wschodnim Pacyfiku płytka termoklina pozwala na upwelling, czyli wynoszenie chłodnych i bogatych w składniki odżywcze wód głębinowych. To fundament wysokiej produktywności biologicznej u wybrzeży Peru i Ekwadoru. Pasaty utrzymują ciepłą wodę na zachodzie, co napędza różnice ciśnień. El Niño zaczyna się od osłabienia tego układu. Termoklina we wschodnim Pacyfiku pogłębia się i staje się niemal płaska. Upwelling słabnie, co uderza w produkcję fitoplanktonu i rybołówstwo. Przesunięcie konwekcji ku wschodowi zaburza cyrkulację Walkera. Poprzez telekoneksję El Niño zmienia prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych na całym świecie, co pokazało wydarzenia z lat 1982 do 83 oraz 1997 do 98. Peru i Ekwador zmagają się z powodziami, Australia i Indonezja zaś z suszą. To wzorzec opisany przez NOAA. Gdy ciepła woda przesuwa się na wschód, rośnie ryzyko ulew w tej części Pacyfiku, a zachód dotyka deficyt deszczu. ENSI jest naturalną zmiennością systemu klimatycznego. Cykle trwają od 2 do 7 lat. Chaos pojawia się z perspektywy społeczeństwa, którego infrastruktura nie jest gotowa na anomalie. La Niña to przeciwna faza tego samego systemu. Wzmocnione pasaty sprawiają, że wschodnia część Pacyfiku staje się chłodniejsza. Układ ten jest nieregularny i przeplatany okresami neutralnymi. Główny nurt nauki traktuje ENSO jako wewnętrzną zmienność układu ocean, atmosfera, gdzie kluczową rolę odgrywa sprzężenie Bjerknesa. Dominujący model nie zamyka wszystkich pytań. Wiemy, jak rozwija się El Niño, ale nie wiemy dokładnie, dlaczego konkretna kombinacja zaburzeń uruchamia zdarzenie w danym roku. To dowodzi, że w systemach złożonych odpowiedź ma strukturę sieci. El Niño to pętla sprzężeń. Słońce nagrzewa ocean, ocean wpływa na atmosferę, atmosfera przemieszcza wodę, a ta zmienia temperaturę powierzchni i cyrkulację planetarną. Rewolucja przemysłowa zmieniła relacje człowieka z naturą. Człowiek wszedł do równania klimatu. Współczesna nauka stwierdza jednoznacznie, że działalność ludzka spowodowała globalne ocieplenie. Gazy takie jak dwutlenek węgla czy metan pochłaniają promieniowanie podczerwone emitowane przez Ziemię i ponownie je emitują. Ocieplenie to problem bilansu energetycznego. Krzywa Killinga to jeden z najdoskonalszych dowodów obserwacyjnych. Pomiary z Mauna Loa ujawniają sezonowy oddech biosfery, jednak kolejne minima i maksima przesuwają się systematycznie ku górze. Rok po roku widzimy, że naturalne pochłaniacze przejmują tylko część antropogenicznych emisji. Wskaźnikiem tych zmian jest temperatura. Rok 2024 był najcieplejszym w historii. Pomiary satelitarne NASA wskazują, że całkowite promieniowanie słoneczne zmienia się zbyt mało, by wyjaśnić obecny trend. Ocieplenie wywołane przez człowieka od połowy XIX wieku wynosi około 1,07 stopnia Celsjusza. Spór o to, czy za ocieplenie odpowiada Słońce, czy człowiek jest fałszywą alternatywą. Dominującą przyczyną wzrostu temperatury są antropogeniczne gazy cieplarniane. Głównym magazynem tej energii nie jest jednak atmosfera, lecz ocean. W 2024 roku zawartość ciepła w wodach osiągnęła najwyższy poziom w 65-letnim szeregu obserwacyjnym. Projektując infrastrukturę na dziesięciolecia, decydent nie może kierować się wyłącznie wartością najbardziej prawdopodobną. Musi zadać pytanie, co się stanie, jeżeli rzeczywistość wykroczy poza założenie projektowe. Ocean reaguje na emisję dwutlenku węgla chemicznie. Od początku industrializacji kwasowość powierzchni oceanu wzrosła o około 30%, co utrudnia życie organizmom budującym szkielety z węglanu wapnia. Ocieplenie nie działa jak pokrętło zwiększające każdy huragan w równym stopniu, ono zmienia warunki brzegowe. Cieplejsza atmosfera mieści więcej pary wodnej, a ocean dostarcza więcej energii dla układów pogodowych. Zmiana klimatu zmienia warunki początkowe meteorologii. Prognozy o miliardach uchodźców klimatycznych do 2050 roku nie są faktami, lecz scenariuszami. Migracja rzadko ma jedną przyczynę. Choć prawdopodobne jest osłabienie cyrkulacji oceanicznej AMOC w XXI wieku, nagłe załamanie przed 2100 rokiem uznaje się za mało prawdopodobne. Człowiek nie napisał nowych praw fizyki, on zmienił parametry systemu, w którym te prawa działają. Zmiana klimatu wynika z decyzji gospodarczych i politycznych, dlatego pytanie o adaptację jest nierozłączne z pytaniem o odpowiedzialność. Wkład w emisję jest skrajnie nierówny. Często najbardziej cierpią ci, którzy przyczynili się do ocieplenia w najmniejszym stopniu. Ryzyko jest kreowane poprzez naszą podatność oraz skalę emisji. Problem klimatyczny to paradoksalnie problem sukcesu technologicznego. Rewolucja energetyczna oparta na węglu, ropie i gazie wyzwoliła człowieka od kaprysów natury. Energia stała się jednak lekarstwem, które przy niewłaściwym wytwarzaniu staje się częścią choroby. Ta transformacja przypomina przebudowę silnika samolotu w trakcie lotu. Kluczowa jest energia słoneczna. Słońce to potężne źródło elektryczności. W 2025 roku fotowoltaika zdominowała podaż energii. Wyzwaniem pozostaje różnica między potencjałem a energią użyteczną. Problem transformacji nie polega wyłącznie na budowie źródeł, lecz na zsynchronizowaniu zmiennej produkcji ze zmiennym popytem. Technologia rozwija się także przez zrozumienie tych maszyn, które przestały działać. W 2025 roku świat odnotował rekord nowych mocy wiatrowych na poziomie około 160 GW. Prawdziwą technologią epoki nie jest pojedynczy panel, lecz system. Sieć musi transportować energię między regionami, a elastyczny popyt pozwalać na przesunięcie zużycia na godziny wysokiej produkcji. Większość baterii zapewnia magazynowanie liczone w godzinach, podczas gdy system musi radzić sobie z kilkudniową ciszą wiatrową. Tutaj kluczowa jest hydroenergetyka. Zapora magazynuje wodę posiadającą energię potencjalną, którą uwalnia się w momencie zapotrzebowania. Źródła wodne przypominają jednak, że odnawialny nie jest synonimem pozbawiony kosztu. Prawdziwe porównanie technologii odbywa się między odmiennymi profilami emisji, kosztów oraz ryzyk. Energetyka jądrowa to zestaw specyficznych kompromisów. Jest niskoemisyjna i stabilna, lecz obciążona historią awarii oraz problemem odpadów. W 2025 roku globalna produkcja jądrowa osiągnęła maksimum, odpowiadając za około 9% światowego wytwarzania energii. Atom nie konkuruje z wiatrem czy słońcem, on może je uzupełniać. Innym przykładem technologicznej nadziei jest wodór. Należy jednak pamiętać, że wodór nie jest pierwotnym źródłem energii, lecz jej nośnikiem. W 2025 roku niemal cała produkcja wciąż opierała się na paliwach kopalnych. Z punktu widzenia fizyki każda konwersja energii generuje straty. Dlatego wodór powinien być stosowany tylko tam, gdzie bezpośrednia elektryfikacja jest niemożliwa. Efektywność energetyczna zmniejsza emisję i ogranicza potrzebę budowy nowej infrastruktury. Współcześnie musimy oddzielić energię od dobrobytu. Jeśli ten sam poziom użyteczności osiągniemy przy mniejszym zużyciu, większa efektywność nie jest rezygnacją z rozwoju, lecz jego technicznym udoskonaleniem. W 2025 roku wzrost produkcji z atomu i źródeł odnawialnych przewyższył globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Mimo to emisje dwutlenku węgla nadal wzrosły o około 0,4%. Świat transformuje system energetyczny, lecz postęp nie jest jeszcze rozwiązaniem. Nie chodzi o walkę z siłami natury, lecz o naukę ich używania. Dziś powracamy do słońca i wiatru, ale dysponujemy narzędziami, których nie miał dawny żeglarz. Globalnymi sieciami, elektroniką mocy i magazynami energii. Prawdziwym sukcesem człowieka nie jest pokonanie atmosfery, lecz mądre życie wewnątrz niej. Współczesna prognoza nie jest już pojedynczym scenariuszem, lecz zbiorem wariantów o różnym prawdopodobieństwie. Doskonała prognoza, która nie prowadzi do działania, może być bezwartościowa. Skuteczne ostrzeżenie musi dotrzeć do ludzi i uruchomić konkretną reakcję. W tym miejscu meteorologia przestaje być fizyką, a staje się odpowiedzialnością publiczną. Światowa Organizacja Meteorologiczna ocenia, że kraje z ograniczonymi systemami wczesnego ostrzegania odnotowują niemal sześciokrotnie wyższą śmiertelność w katastrofach. Dlatego inicjatywa Early Warnings for All zakłada, by do końca 2027 roku każdy człowiek na Ziemi został objęty systemem ostrzegania. Kluczowe staje się pojęcie odporności, a nie niezwyciężoności. Odporne miasto to takie, które ogranicza ryzyko zalania, a jeśli do niego dojdzie, potrafi zachować podstawowe funkcje. Nowoczesna inżynieria bezpieczeństwa odchodzi od pytania o całkowite zapobieganie awariom na rzecz ograniczania ich skutków. Ta lekcja dotyczy również zmiany klimatu. Odpowiedzią nie może być obietnica naprawienia pogody, lecz równoległe ograniczanie przyczyn wymuszenia oraz dostosowywanie społeczeństw do zmian, których nie da się już uniknąć. Cywilizacja przyszłości musi oddzielić wzrost jakości życia od ilości spalonych paliw. Atmosfera stała się wspólnym magazynem produktów działalności wszystkich gospodarek świata. Nie istnieją granice celne dla dwutlenku węgla. Z tej fizycznej wspólnoty wynika materialna konieczność koordynacji. Wiedza o systemie globalnym musi być zorganizowana w sposób globalny, dlatego Światowa Organizacja Meteorologiczna podkreśla rolę międzynarodowej wymiany danych. W 2025 roku uznano, że sztuczna inteligencja może poprawić zasięg ostrzeżeń. Ma ona jednak uzupełniać tradycyjne modele fizyczne. Postęp mierzy się tym, jak dobrze umiemy kwantyfikować niepewność oraz przekładać prognozę na działanie. Im większa zdolność przewidywania, tym większy zakres odpowiedzialności za reakcję. Brak stuprocentowej pewności nie jest argumentem za bezczynnością. Właściwym przeciwieństwem katastrofy nie jest pełna kontrola nad naturą, lecz przygotowanie. Musimy zbudować system energetyczny, który zachowa korzyści cywilizacyjne bez dalszego zaburzania bilansu klimatycznego. Różnice temperatur tworzą wiatr, prądy i deszcz. Człowiek wstawia w ten obieg żagiel lub turbinę, próbując przechwycić przepływ energii. Pogoda nigdy nie była tłem historii. Decydowała o bitwach, miastach i granicach technologii. Dziś pytamy nie tylko, co atmosfera zrobi z nami, ale co my robimy z atmosferą. Nie jesteśmy panami klimatu, lecz współodpowiedzialnymi za jego przyszłość. Zwyciężamy naturę wtedy, gdy rozumiemy jej prawa na tyle, by nie toczyć z nimi wojny. Czy zatem największym zwycięstwem ludzkości nad naturą nie był moment, w którym nauczyliśmy się nią sterować? A może ten, w którym zrozumieliśmy, że nigdy tego nie zrobimy? Prawdziwa potęga nie tkwi w zmuszaniu świata do kapitulacji. Leży w sztuce żeglowania z wiatrem, którego nie możemy zatrzymać. Być może dojrzałość cywilizacyjna zaczyna się tam, gdzie kończy się marzenie o wszechmocy, a zaczyna mądrość życia wewnątrz granic, których nie da się przesunąć.